Chciałbym serdecznie przywitać Państwa. Chciałbym przywitać naszego gościa, pana ministra Radosława Sikorskiego. Chciałbym podziękować serdecznie za przyjęcie zaproszenia, które zostało wystosowane niemal natychmiast po sławnym już wystąpieniu pana ministra w Berlinie. I nasza intencja była oczywista, to znaczy, żeby pan minister podzielił się swoimi myślami, uwagami o problemach Europy, problemach Polski w Europie, w sytuacji kryzysu, z publicznością, która jest szczególnie chłonna, szczególnie otwarta na tego typu tematy. Używam liczby mnogiej, dlatego że to spotkanie jest organizowane przez trzy organizacje pozarządowe. Demos Europa i Paweł Świeboda, który szefuje Demos Europa. No, sławne już, chociaż dość młodej organizacji, która ma zasługi, jeżeli chodzi o popularyzację problematyki europejskiej, i jest to również organizowane przez młodą organizację, przynajmniej w Polsce, The European Council on Foreign Relations, Europejska Rada Polityki Zagranicznej, którą kieruje w Polsce od niedawna Konstanty Geber, to ja reprezentuję Fundację Batorego. Ograniczę się do paru uwag, ale chciałbym wspomnieć dwie, jak mi się wydaje, podstawowe myśli czy wątki w wystąpieniu pana ministra w Berlinie, które zostały szeroko bardzo w prasie światowej odnotowane i były przedmiotem i są przedmiotem licznych komentarzy. Jeden wątek to jest problem Europy i naszego stosunku do Europy i ta żarliwa proeuropejskość, którą pan minister reprezentował jako przedstawiciel Polski, chociaż było wielokrotnie to podkreślane, że swoje własne myśli prezentował, a nie myśli władz polskich. To zostało szeroko odnotowane. Również uwaga, która zrobiła wielkie wrażenie, iż Polska nie boi się dzisiaj ani terrorystów, prawda, ani niemieckich czołgów, ani też rakiet rosyjskich, którymi straszył wówczas ciągle prezydent Miedwiediew, że największym zagrożeniem dla Polski jest rozpad strefy euro. Drugi wątek, ogromnie ważny i być może w dłuższej perspektywie okaże się najbardziej znaczący, to jest problem naszej oceny, czy też raczej oceny ministra, ale myślę, że przynajmniej wiele osób podpisze się pod tą oceną, miejsca i roli Niemiec w Europie. Tam w tym wystąpieniu zawarte były istotne elementy krytyki stanowiska Niemiec. Przypomnienie, iż Niemcy bardzo korzystały i korzystają z strefie euro, i równocześnie padło to zdanie, które chyba stało się najbardziej zapamiętanym, najczęściej cytowanym zdaniem z wystąpienia pana ministra, iż domagamy się od Niemiec tego, abyście dla dobra waszego i naszego pomogli tej strefie euro przetrwać i prosperować. Dobrze wiecie, że nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Zapewne jestem pierwszym w historii ministrem spraw zagranicznych Polski, który to powie. Mniej zaczynam obawiać się niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności. Mi się wydaje, że to jest zdanie, które dla wielu było szokujące. W kontekście tego, co minister mówił o Niemczech, zastanawiające i zdumiewające były liczne krytyki, które próbowały dowodzić, iż był to jakiś hołd lenny Niemcom złożony. Był to apel, żartliwy apel. I bardzo wybitna specjalistka stosunków międzynarodowych określiła znakomicie to wystąpienie, iż polski minister zdefiniował nową kwestię niemiecką. To znaczy, jak kwestia niemiecka dzisiaj prezentuje się. Jak zawsze mówimy o kwestii niemieckiej, kwestii rosyjskiej, kwestii polskiej, to zawsze chodzi o sytuację niepewności co do tożsamości, co do położenia, co do bezpieczeństwa danego kraju, ale również sąsiadów. Więc to jest moim zdaniem znakomicie uchwycony ten wątek wystąpienia ministra. Nie będę przedłużał tych uwag, chciałbym tylko dwa słowa powiedzieć o przebiegu naszej rozmowy. Pierwszy zabierze głos oczywiście pan minister, tylko pan minister, prawda, no, przyjął zasadę, że wszyscy równi są równi, ale tak naprawdę niektórzy są równiejsi. Czyli pan minister zabierze pierwszy głos i chociaż zapowiadał, że ograniczy się do bardzo krótkiego wystąpienia, to liczę, że tak nie będzie. Przynajmniej w odpowiedzi swojej na głosy, które padną, zarówno głosy panelistów, jak i państwa, że minister będzie miał szansę, możliwość i że z niej skorzysta, żeby szerzej przedstawić swoje stanowisko. Później zabiorą głos paneliści. Nie wspomniałem jeszcze o dwóch panelistach. Oboje są z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan dr Marek Cichowski, który równocześnie, poza tym, że jest na uniwersytecie, jest w piśmie bardzo interesującym teologia polityczna. Jest jednym z współredaktorów. I pani Karolina Wigura, też z Uniwersytetu, pani dr Karolina Wigura, która jest jedną z redaktorek Kultury Liberalnej. O, i później po wystąpieniu panelistów i ewentualnie odpowiedzi pana ministra, jeżeli będzie sobie tego życzył, głos oddamy państwu. Mam nadzieję, że czas nam pozwoli, chociaż mamy ograniczony czas, bo o 6 już pan minister powinien być już gdzie indziej w związku z nową prezydencją. Więc już nie będę przedłużał, tylko od razu poproszę pana ministra o zabranie głosu. Tutaj czy tam, to już jak pan woli.
To może tutaj i przede wszystkim serdecznie dziękuję za miłe zaproszenie i za tak tłumną obecność tylu znakomitych uczestników. Ponieważ czas jest ograniczony, więc krótko. Ponieważ jesteśmy na uniwersytecie, to po pierwsze zakładam, że wszyscy przeczytali tekst przemówienia, a nie znają go je tylko z omówień prasowych. Po drugie proponuję uściślić definicję, bo przekleństwem polskiej debaty publicznej jest polemizowanie z przekręconym znaczeniem słów, czy z przekręconymi cytatami, czy z opacznie rozumianymi słowami oponentów. Więc wtedy, gdy mówimy o suwerenności, to można oczywiście przyjąć definicję prawną i wtedy ona, zdaje się, oznacza to, że konstytucja danego kraju jest najwyższym prawem. Ale ja suwerenność postrzegam także jako po prostu zdolność decydowania za siebie. Czyli możemy podjąć różne decyzje, jesteśmy suwerenni tak długo, jak to my decydujemy, a nie ktoś za nas. I wreszcie federacja, od łacińskiego federatio, czyli przymierze. Ale w sensie bardziej wąskim, za federację uznajemy taki podmiot, w którym suwerenność prawna została przeniesiona na byt federalny. W tym sensie Unia Europejska federacją nie jest, i podejrzewam, nigdy nie będzie. Bo ja sobie nie potrafię wyobrazić takiego głosowania traktatu w Polsce lub w jakimkolwiek innym kraju członkowskim, traktatu, w którym będzie powiedziane, że po wsze czasy wyrzekamy się prawa wyjścia z tego interesu. A więc to, o czym tak naprawdę mówimy, mówiąc o federalizmie w Unii Europejskiej, to jest bardziej model szwajcarski, która formalnie jest konfederacją i zresztą traktat lizboński daje explicite prawo wyjścia z Unii Europejskiej, a więc tworzy byt konfederalny, który w praktyce staje się federacją. Bo tak jak możemy sobie, teoretycznie kantony szwajcarskie mają prawo wyjścia z Konfederacji Szwajcarskiej, ale w praktyce nikomu to nie przychodzi do głowy. Z tym się wiąże bardzo ważna kwestia, która mocno wynikła podczas debaty sejmowej wokół przemówienia. Mianowicie, czy mówienie o federacji jest zdradą Polski? Przyznam, że dla mnie była to nowość. Bo do tej pory sądziłem, że federacja w naszym dyskursie politycznym po pierwsze nie była terminem pejoratywnym, a po drugie raczej myśleliśmy o inicjatywach federacyjnych jako o czymś nam służących. I mówię tu nie tylko o polityce jagiellońskiej i to za czasów Jagiellonów, ale i za Piastów de facto, i inicjatywach federacyjnych marszałka Piłsudskiego, czy chociażby rządu londyńskiego, inicjatywach wobec Czechosłowacji. Tylko wydaje mi się, że problem polega na tym, że do tej pory zakładaliśmy, że federacje, w których Polska będzie uczestniczyła, to będą takie federacje, w których my mamy złotą akcję, w których mamy pakiet kontrolny. I wtedy bardzo nam odpowiadają federacje. A bardzo się dziwimy, gdy w 1919 roku, czy w innych okresach inni, Litwa na przykład do naszej federacji jakoś się nie garnie. I muszę powiedzieć, że ta dyskusja wokół zalet i wad federacyjności dała mi do myślenia, bo jeśli uważamy, że Litwini nie stracili na Rzeczpospolitej obojga narodów, a generalnie tak uważamy, Litwini mogą mieć inne zdanie, to nie możemy z góry przesądzać o tym, czy uczestnictwo ewentualne Polski w federacji, w której mamy mniejszościowy pakiet, nie może być dla nas korzystne. Ale to jest nowy dylemat. Dla wielu okazało się bardzo trudny do zaakceptowania. I chciałbym poruszyć jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, uważam, że w naszym dyskursie politycznym mamy tendencję do myślenia o polityce zagranicznej w kategoriach statycznych. A mówiąc językiem potocznym, to że zawarliśmy pewną umowę, weszliśmy do Unii Europejskiej w pewnym kształcie, wszystkie przywileje, które z tego czerpiemy, nam się należą jak psu Buda. A jeśli chodzi o los jako projektu, jako całości, to niech inni się martwią. Tak jakby Unia Europejska w kształcie, w którym my do niej wchodziliśmy, czy też w kształcie, w którym ona jest dzisiaj po traktacie z Lizbony, była dana raz na zawsze i nie wymagała troski. A chcę przypomnieć, że szereg rozstrzygnięć dzisiejszej Unii Europejskiej są tworami stosunkowo niedawnych decyzji politycznych. Europejska Wspólnota Gospodarcza nie zawierała w sobie grupy Schengen. Nie zawierała w sobie wieloletnich ram finansowych. Nie zajmowała się rozprowadzaniem funduszy spójnościowych. A więc jesteśmy beneficjentem decyzji prowspólnotowych sprzed kilkunastu lat i zakładamy, że kierunek zmian może być tylko w jednym kierunku, ku zachowaniu tego, co już jest i co nam dobrze służy. Ale gdy się praktykuje politykę zagraniczną i widzi, jak naprawdę zapadają decyzje i jak często decyzje, które powinny zapaść, nie zapadają, to człowiek naprawdę zdaje sobie sprawę, że dużo zależy od przypadku, psychologii, wielu czynników, które mogą doprowadzić do odwrócenia dynamiki zmian. Więc postuluję, aby myśleć o tym, że kierunek ewolucji nie jest gwarantowany. Co więcej, uważam, że doszliśmy do limitu pewnej metody politycznej, która polegała na tym, że jako przywódcy europejscy w Brukseli podejmowaliśmy decyzje wspólnotowe, służące wspólnocie, po czym każdy z nas wracał do swojej stolicy i tam tłumaczył, jak to wbrew tym wszystkim etranżerom dbał o interes narodowy. To doprowadziło dzisiaj do erozji poczucia wspólnotowego wśród społeczeństw europejskich i uczyniło podejmowanie wspólnotowych decyzji trudniejszym politycznie. I uważam, że powinniśmy tę dynamikę odwrócić, że przyszedł najwyższy czas, aby mieć odwagę, abyśmy my jako politycy, w Polsce to jest łatwiejsze niż gdzie indziej, abyśmy zaczęli mówić naszym społeczeństwom, jak naprawdę wygląda polityka europejska i co naprawdę trzeba zrobić, żeby wspólnotę uratować. I ostatnia sugestia i prośba, żeby pamiętać, że polityka w ogóle, ale polityka europejska w szczególności, jest mechanizmem sprzężenia zwrotnego. Znaczy, to, co my robimy, ma wpływ na innych graczy w tym systemie. To, co wyobrażają sobie niektórzy polscy politycy, że my będziemy wyrywać z tego, co się da, a inni tego nie zauważą i nie zmienią swojego zachowania i my z tym, co nam się udało uszczknąć, możemy uciec w krzaki, to jest na dłuższą metę nieracjonalne. Jeżeli postulujemy, aby inni partnerzy zachowali się wspólnotowo, a Polska realizowała projekt suwerennej demokracji, to będzie nierealistyczne na średnią metę. Musimy zakładać po kantowsku, że nasze zachowanie może się stać ogólnie obowiązującą normą. I wtedy musimy sobie odpowiedzieć, jaki jest nasz interes. Znaczy, jeżeli my chcemy mieć całość suwerenności u siebie, ale na przykład Niemcy mają swoją suwerenność mieć kontrolowaną ze szczebla wspólnotowego, to pytanie, jak długo to jest do utrzymania. I co by się stało, gdyby Niemcy zaczęli myśleć tak jak my, że nie życzą sobie już więcej, że stały się normalnym krajem, że koszmary II wojny już mają za sobą, że to był XX wiek, teraz są normalnym krajem i zaczną domagać się pełni swobody działania tak jak my. Pytanie do zwolenników suwerennej demokracji. Czy jesteście pewni, że to by było w polskim interesie? Bo ja uważam, że nie. Takie były mniej więcej te meta myśli mojego berlińskiego przemówienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Marek Cichocki, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ponieważ organizatorzy właściwie pozostawili nam wolną rękę, czy mamy bezpośrednio odnosić się do wystąpienia pana ministra, czy też przedstawić własne poglądy. Ja oczywiście pamiętając i będąc tym, który przeczytał wystąpienie pana ministra, chciałbym jednak odnieść się przede wszystkim do tego, co moim zdaniem dzisiaj się dzieje w Unii Europejskiej, w Europie i z czym jesteśmy skonfrontowani. Zacząłbym od tego, że podzielam pogląd, że kryzys finansowy, szczególnie ostatnie 2 lata, zmieniają zasadniczo status quo w Unii Europejskiej i że nie ma powrotu do tego, co było. Tylko że oczywiście warto się zastanowić dokładnie, co to tak naprawdę oznacza, taka diagnoza. Chciałbym pokazać siłą rzeczy bardzo skrótowo to, jak rozumiem tę diagnozę na przykładzie 4 problemów. Po pierwsze Niemcy. Zgadzam się, tak uważam, że kluczowe od początku projektu integracji Niemcy były elementem kluczowym od samego początku i także teraz są kluczowe i ze względu na wyjaśnienie i zrozumienie przyczyn kryzysu, który w tej chwili jest, to jest kwestia tanich kredytów oraz nadwyżki handlowe, także jako efekt wprowadzenia wspólnej waluty, ale również są kluczowe ze względu na ewentualne rozwiązania tego kryzysu. Istnieje moim zdaniem spore zagrożenie, że Niemcy pójdą w najbliższej przyszłości bardziej własną, nową Sonderweg, co wcale nie musi oznaczać jakieś dramatyczne zerwanie z projektem europejskim. Natomiast pakt fiskalny może stać się ścieżką w tym kierunku i to pomimo prób związanych z tym, żeby powiązać go z Unią Traktatową, prób, które moim zdaniem zresztą mogą się po prostu nie powieść. Niemcy dojrzewają nie tylko do ustrojowej rekonstrukcji własnego państwa. I to jest pytanie zarówno o konstytucję niemiecką, jak i o ewentualne referendum w tej sprawie, ale także do zrewidowania tradycyjnego rozumienia swojej europejskiej polityki. Obiektywnie dla Niemiec i jej gospodarki, korzystających zresztą w sposób niebywały na obecnym kryzysie, euro jest politycznym naddatkiem przeszłości, nieekonomicznym projektem politycznym związanym ze zjednoczeniem, jest strukturalną dyskryminacją suwerenności Niemiec, na którą Niemcy się godzili. Dla niemieckiej gospodarki wystarcza jednak, obiektywnie rzecz biorąc, wspólny system ustabilizowanych kursów walutowych jako bezpieczeństwo od City, znowuż mówię w olbrzymim skrócie, oraz trwałość dostaw surowcowych, też w wielkim skrócie Rosja. Z tej perspektywy moje osobiste zdanie, rozumiem, że może być ono kontrowersyjne, jest takie, że Francja obecnie ze swoją polityką małej Unii, relatywizującą w istocie skutki rozszerzenia i izolującą Wielką Brytanię. Dzisiaj w Brukseli prezentowana była książka Jean-Claude'a Pirisa pod znamiennym tytułem Dwie Europy, jako francuski głos w tej debacie, jest tak naprawdę w moim odczuciu niebezpiecznym kusicielem. Ważne jest więc, jak w tej perspektywie będą zmieniać się, w jakim kierunku będą szły relacje polsko-niemieckie, przy czym uważam, że najpoważniejszy problem, jaki mamy przed sobą w tych relacjach, nie jest pakt fiskalny, tylko prawdopodobnie kwestie energetyczne, ale to jest zupełnie inna historia. Po drugie, Unia. Ostatnie wydarzenia, charakter zmian rządów na Słowacji, w Grecji, we Włoszech, ale także sposób, w jaki został skonstruowany europejski mechanizm stabilizacji. Wreszcie umowa międzyrządowa paktu fiskalnego pokazują, że nie stoimy moim zdaniem przed perspektywą federalizacji projektu europejskiego. Federalne rozwiązania mogą służyć co najwyżej jako pierwszy plan, za którym być może uruchomiona właśnie została nowa dynamika, która z czasem może prowadzić do relatywizacji dotychczasowej Unii Traktatowej na rzecz nowego, legalnego, aczkolwiek autorytatywnego systemu zarządzania obszarem między Skandynawią, północnymi Włochami, Sekwaną i Odrą. Stąd oczywiście z polskiej perspektywy, jak również z całego regionu, bardzo ważne jest to, jak będą kształtować się relacje między tak powstającym obszarem, a jego peryferyjnym otoczeniem. Po trzecie, dostrzegam bardzo znaczący problem jako problem demilitaryzacji Europy w wyniku kryzysu. Postępująca w wyniku kryzysu redukcja potencjału obronnego Europy wpływa nie tylko na jej kurczące się zdolności w wykonywaniu zadań poza Europą. W moim odczuciu Libia jest przykładem nie zwycięstwa Europy, ale europejskiego blamażu z wojskowego punktu widzenia. To jednak mnie w mniejszym stopniu martwi niż kurczenie się zdolności państw europejskich do wykonywania zobowiązań kolektywnej obrony między sobą. I myślę, że dla Polski staje się to w pewnej perspektywie Polski, która, co byśmy nie mówili, znajduje się w pewnym strategicznym uskoku, bardzo poważnym problemem. I po czwarte wreszcie rosnące polityczne znaczenie międzynarodowych instytucji finansowych, na które w polskiej debacie się nie zwraca aż tak wiele uwagi, za sprawą kredytowania polityk narodowych. W 2008 roku rządy uznały strukturalną niezbędność podtrzymywania upadających instytucji finansowych. W 2011 w wyniku nacisku Niemiec starano się w przypadku greckiego długu pociągnąć się do współodpowiedzialności, ale na bardzo krótko, bardzo szybko się z tego wycofano. W dzisiejszej Europie toczy się moim zdaniem bardzo gwałtowny spór. Przede wszystkim widać to na przykładzie Niemiec, także państw skandynawskich i również Węgier, gdzie każde z tych państw na swój sposób i ze swojego poziomu próbuje zdefiniować na nowo linię podziału między państwem a instytucjami finansowymi, które nie potrafią żyć bez zasilania nowymi strumieniami pieniędzy. Kto więc będzie w przyszłości posiadał przysłowiową maszynkę do drukowania tych pieniędzy będzie tak naprawdę decydował. Dlatego należy obserwować tworzenie się nowego ładu między państwami, ich gospodarkami oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi, ponieważ będzie miał ten nowy podział bezpośredni wpływ na nowy układ w Europie i także na nasze miejsce, na miejsce Polski w tym układzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert, bardzo proszę.
Panie ministrze, szanowni państwo, pana mowa berlińska jest przejawem ekwilibrystyki politycznej wysokiej klasy. No, jednoznacznie Polska, ustami pana ministra, zagrała powyżej swojej wagi ekonomicznej, demograficznej. Zagraliśmy tak, jakbyśmy byli w pierwszej lidze rozgrywających tą trudną europejską partię. I to niemal wyszło. To znaczy, to był rzeczywiście ważny temat europejskiej debaty. Udało się wokół pańskiego wystąpienia zogniskować sojuszników i przeciwników tak, jakby było to wystąpienie jednego z rzeczywistych wielkich rozgrywających. To jest sukces. Pytanie, jak długo taki sukces da się utrzymać? Bo za bardzo interesującymi koncepcjami, które pan przedstawił, niezależnie od tego, czy się ktoś z nimi zgadza, czy nie, ja raczej się zresztą zgadzam, nie o to chodzi. Za tym nie stoi realny ciężar państwa, dlatego też było to przedstawione jako pańskie autorskie wystąpienie, prawda, nie głos polski, ale jako głos polski było odczytane. Gdyby nie to, że jesteśmy w mocnym i trwałym przymierzu z Niemcami, ten głos prawdopodobnie nie byłby słyszany, ale to przymierze oczywiście jest asymetryczne. Mamy wspólne interesy z Niemcami, mamy pewną tradycję wspólnych interesów, to nie jest bagatela, ale zdecydowanie ten sojusz ważniejszy jest dla Warszawy niż dla Berlina. Czy będziemy w stanie prowadzić taką politykę, jeżeli by się miało okazać, że w rozmaitych sprawach zaczynamy mieć rozbieżny z Niemcami punkt widzenia? Jeżeli nie, to czy są jakieś inne możliwości, żebyśmy mogli prowadzić tą politykę, tak jak mówię, no, powyżej naszej ligi? Udawało się Polsce kilkakrotnie doprowadzać do praktycznego sojuszu mniejszych państw wokół konkretnych interesów, typu nie wiem, emisje CO2. Czy jest szansa na to, żeby Polska skompensowała tą dysproporcję między naszymi ambicjami a możliwościami przez tworzenie takich koalicji? Wielkiego entuzjazmu dla bloku pod egidą Warszawy nie ma, no ale mamy wspólne interesy, takie jak obrona instytucji europejskich przed francuskimi próbami ich marginalizacji. Czy też raczej będziemy musieli się pogodzić, że z tym, że nasza ranga wynika z naszego realnego statusu? Mamy gospodarkę 1/4 niemieckiej, demografię połowę niemieckiej, nie jesteśmy w euro i w ciągu najbliższych 2-3 lat nie będziemy. Czyli innymi słowy, czy to było maksimum tego, na co Polskę stać, czy to jest pomysł na dłuższe trwanie? I drugie pytanie, jeśli mogę. Z całego tego ogromnego obszaru krytyki, jaki spotkało pańskie wystąpienie, jakie spotykają wystąpienia polityków no, proeuropejskich, profederalnych w innych państwach, jeżeli się odcedzi demagogię, złą wolę, nieporozumienie i racjonalny strach, pozostaje jeden fundamentalny element. Europejczycy nie rozpoznają się w tej Europie. Nie mają poczucia, że te instytucje są ich, przemawiają w ich imieniu. Mało tego, te instytucje sporo robią, żeby obejść eksplicite czasem wyrażaną wolę obywateli Europy w nadrzędnym Europie interesie. Tak się nie da prowadzić polityki ani na szczeblu kontynentalnym, ani na szczeblu państwa, ani na szczeblu powiatu. Czy jest jakiś pomysł, żeby zredukować ten konflikt między tym, co sobie Europie obywatele wyobrażają, a co instytucje mogą, czy jesteśmy na niego skazani? Bo jeżeli tak, to jest to trwały hamulec całego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Paweł Świeboda, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. W mojej ulubionej scenie z filmu pod tytułem Wino truskawkowe idzie chłop drogą, patrzy, wisi krzyż i mówi do Jezusa Chrystusa, który tam wisi: ty tu sobie tak wisisz, a my tu wszystko musimy na swój rozum brać. I muszę powiedzieć, że ta scena bardzo często do mnie wraca w dzisiejszych czasach, kiedy niezwykle trudno jest ogarnąć współczesność i bardzo trudno jest ogarnąć to, co się dzieje w Europie wokół nas. To, co się dzieje, moim zdaniem, to jest olbrzymia korekta systemu kapitalistycznego, w czym Unia Europejska uczestniczy, czego jest częścią, i kryzys w Unii Europejskiej jest tak naprawdę funkcją tego większego przetasowania, z jakim mamy do czynienia w świecie. Owszem, stanowi problem sam w sobie, dlatego że są wady konstrukcyjne w Unii Europejskiej, we wspólnej walucie w szczególności, ale jest to wszystko pochodną szerszego zjawiska, z jakim mamy do czynienia w świecie Zachodu. Sprowadzenie na ziemię wielkich, rozbuchanych oczekiwań, apetytów, zobowiązania państwa, które zostały podjęte wobec obecnych pokoleń, które będą podjęte wobec przyszłych pokoleń, jeżeli nie zmieni się polityka. Udział państwa, który zwiększył się z 20% PKB w Europie Zachodniej do 40, 50, nawet ponad w niektórych krajach skandynawskich procent PKB, to jest aby odzwierciedlenie też zjawiska, z jakim mamy do czynienia. To dostosowanie musi boleć, można je łagodzić różnymi sposobami, szukać nowych źródeł wzrostu, ale ono tak czy inaczej nastąpi. Teraz stosunek do Niemiec i do polityki, którą Berlin realizuje w Europie, zależy dla mnie w dużej mierze od tego, czy zgadzamy się z taką diagnozą, czy też się nie zgadzamy i uważamy, że można na przykład dodrukować pieniądze, znaleźć inny, łatwy sposób na wzrost. Sytuacji nie pomaga to, że w Europie podziały przebiegają między państwami członkowskimi, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dużo więcej nierówności, tak naprawdę te podziały przebiegają wewnątrz i w administracji, elity polityczne obwinia się, obciąża się odpowiedzialnością za to, za co odpowiedzialność w Europie ponosi Unia Europejska. A więc istota tego, co się w Unii dzieje, dla mnie nie polega na sporze suwereniści, federaliści, dlatego że czas tworzenia państw narodowych, federalnych czy unitarnych przeminął. Dzisiaj mamy do czynienia co najwyżej z podziałami. No, jeżeli Szkocja się zdecyduje na referendum, wówczas szczęść Boże będzie mogła wybrać wolność. Mamy podziały Czechosłowacji, Bałkanów. To jest jedyny proces, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Natomiast Unia to jest i zawsze była nowym rodzajem konstrukcji politycznej, do której dawne kategorie w żadnej mierze nie przystawały i moim zdaniem nie przystają w dalszym ciągu. Simon Serfatis z CSIS w Waszyngtonie mówił, że Europa stworzyła kiedyś kategorię państwa miasta, później państwa narodowego, a teraz stworzyła nową kategorię polityczną państwa członkowskiego. Coś w tym jest, że Unia Europejska jest nową konstrukcją. Pytanie też, czy federalizm można wprowadzić w dzisiejszych warunkach demokratycznych? Przypuszczalnie nie. To nie jest Szwajcaria w roku 1848, rok po wojnie domowej ze 100 ofiarami. To nie jest ten okres. Unia spóźniła się ze swoim federalizmem. Dzisiaj próbuje nadrobić ten stracony czas, ale to się nigdy w pełni nie uda. Nasz problem z suwerennością to dla mnie jest przede wszystkim problem z Niemcami. On zawsze istniał, także w kontekście europejskim. Kilka lat temu negocjowaliśmy w sposób pełni zdeterminowany 18-letni okres przejściowy na handel, na sprzedaż nieruchomości rolnych, dlatego że baliśmy się żywiołowego wykupu nieruchomości przez Niemców, zwłaszcza także Holendrów. Dzisiaj mamy ze strony wielu obawy przed dominacją Niemiec. Ja zadaję sobie pytanie, co by było, gdyby ten kryzys obecny finansowy pojawił się w 2003 roku, kiedy Niemcy wraz z Francją wyłamały się z reguł Paktu Stabilności i Wzrostu i same nie respektowały zasad gry w Europie. i były nazywane chorym człowiekiem Europy, a były, być może dzisiaj nie pamiętamy, ale tak było parę lat temu. Dzisiaj bylibyśmy w gospodarczej zapaści wszyscy w Europie, gdyby tak się zdarzyło. A więc kryzys w Unii na pewno paralizuje. To jest dla mnie upadek w dużej mierze ambicji zmierzenia się z współczesnością. I pytanie, czy gdyby Unii nie było, to byłaby wymyślona od nowa w dzisiejszych warunkach. Mam wrażenie, żeby było, bo wszystkie okoliczności, które sprawiają, że Unia jest potrzebna, w dalszym ciągu istnieją. Pewnie cele byłyby inaczej sformułowane. To był projekt pokojowy skierowany na wewnątrz. Dzisiaj to jest projekt pokojowy skierowany na zewnątrz. Projekcja demokracji, praw człowieka jest bardziej, a nie mniej relewantna w sytuacji, w której te wschodzące mocarstwa drepczą nam po piętach. Konstruowanie nowego modelu społeczno-ekonomicznego to jest ewidentnie zadanie dla Unii na najbliższe czasy. Tworzenie nowej definicji dobrobytu, nowej definicji spójności społecznej. Nadal w Polsce nie doceniamy, mam wrażenie, faktu, jak wiele zależy od euro, od jej przyszłości. To nie tylko sprawa tego 1%, 2% wzrostu, 5%, 10% może, gdyby zrealizował się czarny scenariusz, ale to jest sprawa całych ram odniesienia, które mamy od 1989 roku tak naprawdę, a zwłaszcza od 2004 roku, kiedy przystąpiliśmy do Unii. To wszystko ległoby w gruzach, stracilibyśmy tą najważniejszą busolę, jaką mamy w naszym projekcie cywilizacyjnym, gdyby euro poległo. Także dla mnie, słuchając debaty w Sejmie przed miesiącem, miałem wrażenie, że ona jest żywcem przeniesiona z innego okresu historycznego, że toczy się wobec procesów, które nie mają miejsca i że my wierzymy w Unię Europejską, której już nie ma, i o takiej Unii rozmawiamy. Tymczasem projekt odnowy Europy jest dopiero na etapie diagnostyki. Negocjowana w tej chwili Unia Fiskalna jest sprawdzeniem intencji. Jeżeli ta próba się powiedzie, doświadczenie pójdzie dalej. I to dalej oznacza dla mnie Unię gospodarczą, dotyczącą, obejmującą również kwestie rynków pracy, mobilności pracowników. O tym wczoraj po raz pierwszy mówiła kanclerz Merkel i prezydent Sarkozy, o dobudowaniu drugiej nogi do Unii Fiskalnej. Także to nie jest problem braku wyobraźni czy problem braku wiedzy eksperckiej, że te rzeczy się jeszcze nie wydarzyły. Mam wrażenie, że to jest problem, owszem, braku wiary na pewno, ale także wewnętrznego zapętlenia, które jest dzisiaj w Europie i które grozi imposybilizmem. Często wynika z tych tysięcy kompromisów, które podjęto w ostatnich latach. To jest problem wieku średniego dla Unii, że tyle już uzgodniono, że nikt sobie nie wyobraża, żeby te kompromisy ciężko wynegocjowane naruszyć. Jednak tym bardziej Polska nie ma powodu, żeby dawać za wygraną i żeby w tej kwestii, tak jak pan minister Sikorski w Berlinie, nie mówić asertywnie, co myślę. Więc na koniec mam wrażenie, że wystąpienie pana ministra w Berlinie będzie kiedyś tak samo istotne w Polsce, jak było istotne na zewnątrz. Tego bym sobie osobiście życzył.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Karolina Figura, nie o ekonomii, nie o polityce przede wszystkim, tylko o głębszych źródłach integracji czy też dezintegracji. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w 2025 roku ani jedna osoba nie będzie już pamiętała, nie będzie miała własnych wspomnień na temat II wojny światowej. A i świadkowie reżimu, zbrodni reżimu komunistycznego, to coraz bardziej topniejąca grupa społeczna. Do tych dwóch wyzwań dla europejskiej integracji dzisiaj dołączają się jeszcze dwa. To znaczy po pierwsze wymiana pokoleniowa, która oznacza, że dzisiejsi młodzi Europejczycy myślą o Unii Europejskiej, przyjmują ją już zupełnie inaczej niż ich rodzice, niż ich dziadkowie. I też rosnące mniejszości etniczne i religijne w Europie, takie na przykład jak etniczne Chińczycy, religijne, choćby muzułmanie. I problemem tych dwóch ostatnich wyzwań jest to, że te dwie grupy społeczne, młodzi Europejczycy i młodzi Europejczycy imigranci, niekoniecznie muszą uważać historię fundacji Unii Europejskiej, fundowania Unii Europejskiej za własną historię, która kształtuje ich samych i kształtuje ich myślenie. Cóż to znaczy? No to znaczy na przykład, że jeżeli pokolenie dziadków, tak jak na przykład pokolenie tych osób jak Jean Monnet czy Robert Schuman, wiedziało doskonale, po co Unia Europejska jest fundowana, ich dzieci, których widzimy w dzisiejszych przywódcach unijnych, mogą mieć czasami wątpliwości albo nawet pogrążać się w pewnego rodzaju dezorientacji. Natomiast jeżeli chodzi o pokolenie wnuków, moje pokolenie, to na dobrą sprawę my akceptujemy rzeczywistość unijną, korzystamy z rzeczywistości unijnej, jeździmy na stypendia, na Erasmusy, na staże europejskie itd., ale ta historia fundowania Unii jest w gruncie rzeczy młodym Europejczykom obojętna. I dlatego, jeżeli mówimy o kryzysie Unii Europejskiej dzisiaj, to możemy powiedzieć, że może się okazać, że to nie słaby kurs euro, nie niemiecka bezczynność, i także nie greckie długi pogrążą Unię Europejską, ale przekazanie Unii Europejskiej, władzy w Unii Europejskiej z jednego pokolenia na drugie pokolenie. O takim kryzysie chciałabym mówić, to znaczy chciałabym mówić o kryzysie znacznie głębszym, kulturowo rozumianym, a nie tak rozumianym jak w poprzednich wypowiedziach, czyli politycznie czy ekonomicznie. Chciałabym mówić o pewnego rodzaju kulturowym schorzeniu Europy, innymi słowy mówiąc. Także Pierwsze z wyzwań, przed którymi stoimy, to w gruncie rzeczy pewnego rodzaju demograficzna amnezja. I nie chodzi mi wcale o starzenie się społeczeństwa, na które to proces bardzo często zwraca się uwagę, ale właśnie o to, że gdzieś w drodze pomiędzy Europejską Konfederacją a Europejską Federacją zatrzymaliśmy się, straciwszy pamięć. To pierwsze wyzwanie. A drugie, być może tak samo ważne, być może nawet ważniejsze, to jest dyskusja na temat korzeni Europy, korzeni kulturowych. Klasyczny problem państwa narodowego, czy może inaczej świeckiego państwa konstytucyjnego, jeżeli ktoś woli świeckiego państwa liberalnej demokracji, polega, jak państwo doskonale wiedzą, na tym, że to państwo chociaż gwarantuje zasady, na których się opiera, to jednak samo ich nie uzasadnia. Czyli gwarantuje wolności, ale ich nie uzasadnia. Potrzebuje tego uzasadnienia z jakiegoś innego porządku. Jeżeli podniesiemy ten problem na poziom unijny, okaże się, że Unia Europejska ma dokładnie ten sam problem. Ona gwarantuje pewne wolności, demokrację i tak dalej, ale ich nie uzasadnia. I stąd być może wynikają bardzo paradoksalne wyniki badań opinii publicznej w Unii Europejskiej, z których wynika, że zarówno Europejczycy zarówno bardzo chwalą sobie demokrację, ale właściwie na zasadzie akceptacji, a nie zakochania w demokracji, ale też bardzo chwalą sobie swoją własną polityczną obojętność. Na ten problem znajdowano różne remedia. Jürgen Habermas mówił o czymś, co nazywa patriotyzmem konstytucyjnym. Na początku mówił o tym w kontekście Republiki Federalnej Niemiec, ale w ostatniej swojej książce wznosi już dokładnie tę samą zasadę na poziom europejski. No cóż, kiedy spojrzymy na traktat lizboński, możemy mieć pewne wątpliwości, czy rzeczywiście jest to taka konstytucja, czy quasi-konstytucja, która mogłaby być podstawą takiego patriotyzmu. Były też inne propozycje. Na przykład Józef Ratzinger wskazywał, że podstawą, takim remedium na ten problem mogłaby być religia, ale wskazywał oczywiście na religię chrześcijańską, co powodowało krytykę tych, którzy uważali, że raczej tolerancja różnych religii, różnych spojrzeń na rzeczywistość europejską, rzeczywistość społeczną jest tą podstawą Unii. Ja bym skłaniała się ku jeszcze innemu rozwiązaniu, które taki najprostszy sposób nazywany jest pamięcią europejską. Ja uważam, że to już jest takie sformułowanie dosyć wytarte, dlatego chciałabym mówić o czymś innym, o krytycznym spojrzeniu na błędy przeszłości. To jest to, co bardzo ładnie Edward Lucas nazwał, kiedy tłumaczył, jaka jest różnica pomiędzy Rosją a Unią Europejską i powiedział, że Unia Europejska wyróżnia się tym na tle wszystkich państw, czy wszystkich organizmów politycznych, lepiej powiedzieć, na całym świecie, że wyróżnia ją żałoba po zabitych i przysięga, że nigdy więcej. Teraz te dwa wyzwania, jedno wyzwanie demograficzne i drugie wyzwanie polegające na poszukiwaniu serca dla europejskiej demokracji, europejskiego liberalizmu, musimy bardzo poważnie potraktować. Dlatego, że jeżeli nie potraktujemy ich poważnie, to może się okazać, że po pierwsze wolność ekonomiczna bez wsparcia innych rodzajów wolności może znieść samą siebie. Po drugie, że dla nowych pokoleń Europejczyków taka Unia, która nie myśli o tych innych źródłach swojej własnej konstrukcji, nie jest już interesująca ani przekonująca. I po trzecie, jeżeli potraktujemy te dwa wyzwania poważnie, to może się okazać, że ten kryzys, z którym mamy dzisiaj do czynienia, odzyska swój pierwotny źródłosłów. Jak Państwo wiedzą, kryzys pierwotnie oznaczał tyle, co głębokie przebudowanie i głęboką krytykę. Natomiast jeżeli to się nie stanie, to bardzo możliwe, że ten taniec polityczny wokół euro, który się w tej chwili odbywa, zamieni się w taniec śmierci. Stąd pytanie do pana ministra, czy są jakieś pomysły na te dwa wyzwania?
Dziękuję bardzo. Teraz ja powiem parę słów jako uczestnik panelu. Należałem do tych, którzy przyjęli z entuzjazmem wystąpienie pana ministra, traktując zresztą znacznie bardziej rygorystycznie pojęcie federacji, niż pan minister to następnie interpretował wielokrotnie po powrocie do Polski. Również tę część, która była o Niemczech, uważałem, że była wspaniała, była godna i równocześnie była partnerska. To znaczy, że to było powiedzenie prawdy, równocześnie sympatią, stąd też zostało to świetnie przyjęte w Niemczech. Równocześnie sformułowanie właśnie tej kwestii niemieckiej, o której przedtem powiedziałem. Chciałbym się skoncentrować natomiast na problemach Unii, na to, co można by nazwać, ale nie w sensie filozoficznym, paradoksy, czy wewnętrzne sprzeczności projektu Unii Europejskiej, które wymagają rozwiązania. To jest bardzo interesujące, jeżeli spojrzymy na karierę samego pojęcia federalizmu, czy też przyjmując za punkt wyjścia bardziej miękkie pojęcie pogłębionej integracji politycznej, prawda? Więcej Europy. Często się mówi więcej Europy, prawda? Otóż jeżeli spojrzymy na historię, to Federacja Europejska była ideałem ojców założycieli Unii Europejskiej. To było pokolenie właśnie Schumana, Moneta, Adenauera, de Gasperi i wielu innych wybitnych Europejczyków. Dla nich Europa była projektem politycznym, nie projektem gospodarczym. Gospodarcze oczywiście było ważne, odbudowa gospodarki i budowa silnej gospodarki europejskiej, ale nie to było w istocie celem. Tak naprawdę jeszcze do końca lat 70., jeszcze w pokoleniu wybitnych Europejczyków, prawda? Może ostatnie wybitne pokolenie Europejczyków, to znaczy mam na myśli Adenauera, prawda? Później Mitterranda, Kohla. Ten projekt ciągle istniał jako żywy projekt. On zanika w istocie w latach 80. i w latach 90. Między innymi ze względu na komplikowanie się Unii, również zaniku tych źródeł legitymacji, nie w sensie tym, o jakim mówiła Karolina Figura, czy Paweł Siewoda, tylko bezpośrednie źródło legitymacji projektu europejskiego to oczywiście był strach przed wojną, strach przed nacjonalizmem, chęć przezwyciężenia bolesnej przeszłości, ale oczywiście odgrywały rolę też dalekie, odległe w czasie marzenia o wspólnej Europie, z wieków średnich jeszcze się wywodzące. Otóż te wszystkie źródła wypaliły się, znikło zagrożenie Związkiem Radzieckim. Nikt nie boi się dzisiaj Niemiec, a w każdym razie, jeżeli się boją, to w innym zupełnie sensie, prawda? Nie w agresji bezpośredniej. Pan minister mówił, że o czołgach których nikt się nie obawia. Coś pan chciał powiedzieć?
Jedyna brygada w miarę nowoczesnych czołgów, jaką mamy, to są właśnie czołgi niemieckie.
No tak, ale to są czołgi niemieckie w polskich rękach, a ja mówię o czołgach niemieckich, ewentualnie we wrażych rękach, że tego problemu nikt poważnie nie bierze, nawet ci, którzy eksploatują obsesje antyniemieckie. Chciałbym przypomnieć, już dzisiaj jest to zapomniane wstydliwie, że bardzo wielką karierę robiła w Polsce nieznana prawie skądinąd przedtem w Niemczech pani Erika Steinbach i to był główny problem zagrożenia niemieckiego. Jeżeli zobaczymy dzisiaj, to trzeba powiedzieć, że nawet w tych najbardziej apokaliptycznych wizjach to jest to bardziej realistyczne. W każdym razie to jest rozmowa o realnych problemach, a nie o pani Erice Steinbach i wymierającym pokoleniu, prawda, nie, Niemców, którzy uciekli, czy zostali wysiedleni. Stąd pytanie rodzi się, skąd powrót nagle, prawda, języka federacji? pan minister powiedział to być może w sposób najmocniejszy, ale wielu innych wybitnych polityków, łącznie zresztą z panią Merkel, wielu innych wybitnych polityków zaczęło znów mówić o federacji języku, który był zapomniany w istocie. Albo mówi się o integracji politycznej, a nawet unia fiskalna w istocie zawiera bardzo silne elementy integracji politycznej przecież. Skąd to się bierze? Otóż to jest interesujące. Unia Europejska była ideałem, była utopią, była projektem. Teraz staje się koniecznością. Mamy transformację. Dzisiaj mówi się o federalnej, czy o politycznej, zintegrowanej Europie po to, żeby ratować dzisiejszą Europę. Nie po to, żeby budować przyszłą Europę. Oczywiście to też ma się na myśli. Ale w istocie mówi się o tym, o zagrożeniu, tutaj też o tym wspomniano, o zagrożeniu dla dzisiejszej Europy. Prawda? Znów powołując się na pana ministra, że większym zagrożeniem dla Polski jest rozpad strefy euro niż te wszystkie zagrożenia, które przedtem skądinąd wymieniał. Prawda? Czyli to się staje koniecznością. Otóż to budzi pewne podejrzenia. Otóż politycy często przekształcają wolny wybór, swobodny wybór w konieczności. Przypomnę taki fakt, który skądinąd odegrał istotną rolę w historii Zachodu i w upadku Zachodu relatywnie, wojny w Iraku. Otóż w czasie rządów ówczesnego prezydenta Busha wojny w Iraku przedstawiana jako the war of necessity, nie the war of choice. Wojnę jako konieczność. Nie wojny z wyboru. Dorabiano przy tym fantazyjne argumenty o związkach z Al-Kaidą, o broni masowej zagłady, ale to ułatwia podejmowanie decyzji politykom. To znaczy, że wtedy to nie jest swobodny wybór, tylko my musimy albo siły historii, albo z woli boskiej, prawda, albo z konieczności geopolitycznych. Otóż ja wcale nie bagatelizuję tych argumentów, które dzisiaj są używane. One są prawdziwe. My musimy, rzeczywiście znaleźliśmy się w sytuacji. Dlaczego? Nie wchodzę w szczegółowe rozważania. O tym sporo pisano. Mianowicie, że ten cały projekt euro opierał się na jednej nodze. To znaczy stworzono walutę i nie stworzono odpowiednika władzy politycznej. Nawet ktoś, kto był tak odległy od Europy i od projektów europejskich, od sympatii proeuropejskiej, jak Milton Friedman, prawda, monetarysta, on mówił, że w historii nieznane były przypadki wspólnej waluty bez wspólnej władzy politycznej. Znaczy i to wielu ekonomistów również nielicznie, ale byli Europejscy, którzy mówili, że to jest nie do zrealizowania, że to jest projekt wewnętrznie sprzeczny. Innymi słowy, mamy teraz próbę nadrobienia, dobudowania tej drugiej części, po to między innymi, żeby utrzymać tę Unię taką, jaką ona jest. Ale czy można ją utrzymać? Czy to nie jest tak, że ratując Unię, euro w istocie niszczymy Unię Europejską. Już teraz wypada Wielka Brytania. Mówi się, mówiąc prawdę, to jest realistyczny język o Europie dwóch prędkości czy wielu prędkości. To znaczy, że ta Europa, mimo to, że my powtarzamy ciągle Europa 27 państw członkowskich, to przecież to jest oczywiste, że to jest nierealistyczne. Bo co to by to oznaczało? To by oznaczało, że postęp Europy byłby zdeterminowany najniższym wspólnym mianownikiem, czyli wolą czy możliwościami kraju, który ma najmniejszą wolę i najmniejszą możliwości budowania wspólnej Europy. Zresztą ta Europa wielu prędkości, ona istnieje. Schengen, który obejmuje nie wszystkie kraje europejskie, zresztą euro samo nie obejmuje wszystkich krajów europejskich i można by mnożyć instytucje, które nie obejmuje wszystkich krajów europejskich. I to się będzie pogłębiało. Innymi słowy, mamy tu paradoks, że zapewnienie funkcjonowania strefy euro może prowadzić równocześnie do zakwestionowania Unii Europejskiej taka, jaka ona obecnie istnieje. Więc jest tutaj bardzo istotne pytanie, jak zbudować wobec tego pomosty, łatwe przejścia między krajami, które nie są w strefie euro, a przecież mówi się jeszcze węższych wspólnocie państw AAA, czyli tych państw, które mają najwyższe notowania w firmach ratingowych. Był projekt, żeby te kraje w istocie się zjednoczyły i prowadziły wspólną politykę, narzucając Grecji i innym państwom politykę, prawda? Są inne sprzeczności. Są sprzeczności, które znakomicie ujął premier najmniejszego państwa, ale jeden z wybitnych Europejczyków, Juncker, który powiedział, wszyscy wiemy, co trzeba zrobić. Nie wiemy tylko, jak wygrać później wybory. Czyli mamy tutaj sprzeczność między procesami politycznymi, które w dalszym ciągu mają miejsce w ramach państw narodowych, a równocześnie interesami całej wspólnoty, półmiliardowej wspólnoty. I problemy ze znalezieniem jakiegoś wspólnego języka i szybszego pójścia do przodu państw europejskich, między innymi wynikają z tej sprzeczności. W tym roku mamy szczególnie, na nieszczęście, bardzo ważne, liczne wybory w Europie, zresztą nie tylko w Europie, jeżeli wspomnimy również o Stanach Zjednoczonych i Rosji. co blokuje, paraliżuje procesy również decyzyjne. Politycy podporządkowani są presji społeczeństw, ale nie tylko. Ta presja społeczeństw wyraża się nie tylko poprzez polityków. Mamy procesy, o których się mówi, renacjonalizacji. To znaczy myśli się, jak zawsze zresztą w sytuacjach kryzysowych, no bliższa koszula ciału. W sytuacji kryzysowej myśli się przede wszystkim o własnych interesach. Nie tylko. Powstają partie, które eksploatują. Partie, które do niedawna eksploatowały sentymenty przede wszystkim antyimigracyjne i antyislamskie, dzisiaj w coraz większym stopniu są antyeuropejskie i to się staje rdzeniem ich idei. I nie jest rzeczą pewną, czy to nie będą partie, które już dzisiaj są w wielu rządach europejskich, czy to nie będą partie, które w bardzo poważnym stopniu będą wpływały na dynamikę europejską i blokując możliwości, prawda, rozwoju. Teraz przechodząc do problemu Niemiec, które są w centrum myślenia europejskiego. Jest tutaj kolejny paradoks, sprzeczność. Euro zostało stworzone, żeby zablokować możliwą dominację Niemiec w Europie. To był warunek postawiony przez Mitterranda Kohlowi jako warunek zjednoczenia Niemiec. Chodziło o to, żeby Buba, czyli bank niemiecki, i żeby po prostu gospodarka niemiecka nie zdominowała Europy, czyli poddanie niemieckiej gospodarki, można powiedzieć, kontroli przez tego Gullivera, przez Lilliputów. Skowania go, przykucia go. Otóż paradoks jest, że dzisiaj euro staje się elementem, narzędziem dominacji Niemiec, których Niemcy nie chcą. To znaczy to, co pan minister tu powiedział, prawda, że bardziej się boję, prawda, tego, że Niemcy nic nie zrobią. Niemcy boją się równocześnie dominacji. Po pierwsze w przeszłości boją się. Po drugie boją się sfederalizowania, czyli połączenia sił innych państw europejskich, które bać się będą, czy już się boją, dominacji niemieckiej. I stąd między innymi wynika obawy Niemiec i również pewna powolność Niemiec w reagowaniu. Później, ja zaraz już skończę, mamy inny podział, który wyrasta na taki jeden z głównych podziałów. Jak pamiętamy, bo byliśmy tego też ofiarą, dominował podział na państwa zachodnie i państwa wschodnie, prawda? Czasami komplementowano nas, jak pamiętacie, Rumsfeld, który mówił, że prawdziwe serce Europie jest na wschodzie, prawda? To była manipulacja polityczna przeciw Niemcom i przeciwko Francjom, które wówczas występowały przeciwko polityce prezydenta prawda, Busha. Dzisiaj podział, który dominuje, to jest między północą i południem. To jest podział, któremu czasami nadaje się konotację religijną. Mówi się protestancka, odpowiedzialna północ przeciwko nieodpowiedzialnemu katolickiemu i ortodoksyjnemu południu. To ortodoksyjne to Grecja, Rumunia, Bułgaria, prawda? I katolickiemu południu. Czyli innymi słowy, mamy tutaj podział, który jest bardzo globalny. Jeden z autorów European Council of Foreign Relations mówił o clash of civilization, wewnętrzno-europejskiej, zderzenie cywilizacji. Mówi się o konflikcie kulturowym. On się przejawia między innymi w odwoływaniu się do różnych szkół ekonomicznych. Mamy bardzo silnych keynesistów w Europie i mamy bardzo silnych hajkistów, czy jakkolwiek ich nazwać. W Niemczech to jest polityka rygoryzmu. Tylko tutaj powstaje dramatyczny problem, czy polityką rygoryzmu można zapewnić równocześnie rozwój. Czy to nie jest tak, że polityka rygoryzmu spowoduje po pierwsze blokadę możliwości rozwoju, co widać już w Grecji i we Włoszech, prawda, i w wielu innych krajach. Jeżeli nie ma części pozytywnej w postaci bardziej aktywnej polityki Banku Europejskiego, Banku Centralnego i bez Eurobonds, to znaczy, jak to się nazywa? Tak jest, bez euroobligacji. Niemcy się przed tym boją dla różnych powodów. Po pierwsze jest Trybunał Konstytucyjny, który bardzo, bardzo pilnuje, prawda, Kiesy, niemieckiego podatnika, uważając instytucje europejskie za nie w pełni demokratyczne. Są oczywiście wewnętrzne problemy, że nie chcą, po prostu Niemcy płacą. Boją się inflacji jak z lat 20. ubiegłego wieku, czy boją się ponoszenia kosztów, jakie ponosili za zjednoczenie Niemiec. Niemcy wschodni byli bliscy bardziej. Dlaczego mają płacić za innych? To są wszystkie, można dodać tych wiele innych sprzeczności i wiele innych paradoksów, które pokazują na niesłychaną trudność tego projektu, który równocześnie jest konieczny. Ale jak go zrealizować, jeżeli równocześnie duża część Europejczyków odwraca się od Europy? Nie tylko ze względu na obojętność i zmianę pokoleniową, o której mówiła Karolina Wigura, ale również ze względu na to, że poczucie, że Unia Europejska nie spełnia już tych funkcji, które spełniała w przeszłości. To znaczy, jak odwrócić tę tendencję, o której mówił minister i co byłoby rzeczą niesłychanie pożyteczną. Ale czy jest to możliwe? Czy nie jest tak znów, że politycy elity, bo integracja europejska była projektem elit, że znajdą wspólny mianownik, rozumieją, jakie są zależności, jakie są konieczności i równocześnie będziemy mieli narastający bunt ze strony społeczeństw europejskich, licznych społeczeństw europejskich. To jest pewna ilość pytań. Nie zadaję ich panu ministrowi, bo pan minister nie będzie miał za dużo czasu, zwłaszcza, że jeszcze z 15 minut, niestety tylko tyle, państwu. Prośba tylko o przedstawianie się i bardzo zwięzłe przedstawianie pytań czy wypowiedzi. Bardzo proszę pani, później pan. Gdzieś tu skrążą mikrofony. Ale nie, sekundeczkę, z mikrofonem. I bardzo się proszę się przedstawiać.
No, ja to zrobiłam przecież.
A, ale bez mikrofonu, wie pani.
No to... Doktor Krystyna Maria Wilczek, ja panie ministrze spotkałam w Londynie, jak była Air Forces Meeting Dywizjonu 303 i panu dałam mój proposal. Czy pan przeczytał, czy pan dostał?
Nie, proszę bardzo, teraz części prywatnej nie będzie w tej dyskusji.
Nie, to nie jest prywatna. To nie jest prywatna.
Bardzo proszę o pytanie konkretne.
Nie, dlatego że widzi pan, szkoda czasu na tę dyskusję. Trzeba zrobić szachmat politycznej, stworzyć taką organizację międzynarodową, która daje gwaranta pokoju całej kuli ziemskiej. I to jest mój proposal. I z siedzibą główną w Polsce. A reszta to szkoda czasu, bo będzie trzecia wojna światowa.
Dobrze, dziękuję bardzo. Tam później pan i później pan.
Dziękuję bardzo. Maciek Białowąs, jestem doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tegoż Uniwersytetu. Ja się bardzo cieszę, chciałem nawiązać tutaj do tych tez dotyczących pewnych idei europejskich. Otóż ja miałem przyjemność w zeszłym roku studiować w Kolegium Europejskim w Brugi, tym mateczniku eurokratów. I miałem tam takie wrażenie, odniosłem takie wrażenie, że to towarzystwo było absolutnie bezideowe. Jedyni ludzie, z którymi można było rozmawiać o pewnych ideach, to byli Białorusini i Ukraińcy. Natomiast... tak na dobrą sprawę ta społeczność studencka europejska była obrazem tego, co dzieje się obecnie w Unii Europejskiej. Ta Unia pozostaje politycznie bezideowa. Dlatego ja dziękuję panu, panie ministrze, za tą umowę berlińską, bo ona jest takim świeżym powiewem, tym koniecznym powiewem tego, by rozmawiać o pewnych ideach, bo jeszcze 2 lata temu mówiliśmy, okej, deepening or widening, co należy zrobić z tą Unią Europejską. Teraz mówimy, czy ta Unia przetrwa. A kiedy będziemy mówić o Unii Europejskiej językiem bankowców, to pragmatyzm zamieni się w cynizm. Ten cynizm już teraz krąży po Unii Europejskiej. Natomiast ja jestem przedstawicielem tej generacji, która zaczynała studia, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i nam się mówiło, że Polska, główną wartością tego, co Polska wnosi do Unii Europejskiej, jest jej młodzież. I my czerpaliśmy z tej Unii Europejskiej. Jeździliśmy, wyjeżdżaliśmy na studia za granicę, odbieraliśmy bardzo dobrą edukację. Natomiast teraz wracamy ze świetnym bagażem doświadczeń i jesteśmy, można powiedzieć, walimy głową w mur. Dlaczego? Bo kiedy chcemy coś zmieniać, możemy zostać za granicą, oczywiście. W Brukseli, w Nowym Jorku, w Wiedniu. Natomiast my chcemy wracać tutaj, chcemy coś zmieniać i albo nie możemy, bo często, czy ja, czy moi znajomi, nie możemy znaleźć pracy, bo ludzie tutaj pracujący w Polsce nas się boją. Boją się ludzi wykwalifikowanych za granicą. Boją się ludzi z otwartym umysłem. Unia Europejska potrzebuje pewnej idei.
Pan marszałek Borowski.
Dziękuję bardzo. Pan minister w swoim wystąpieniu podniósł między innymi bardzo mocno kwestię udziału państw, które nie są członkami strefy euro w dyskusji w każdym razie, no nie w podejmowaniu decyzji oczywiście, ale w dyskusji na temat koniecznych zmian przyszłego kształtu strefy euro, co było oczywiście słusznym postulatem, biorąc pod uwagę to, że Polska, jak też niektóre inne kraje, stale ten cel przed sobą ma wstąpienia do strefy euro, powiedzmy sobie za 3, 4, 5 lat, kiedy warunki po temu powstaną. No i jest rzeczą zrozumiałą, że nie chcielibyśmy, aby w ciągu tych 4-5 lat strefa euro zmieniała się bez naszego głosu przynajmniej. Także to był bardzo słuszny postulat. Za chwilę potwierdził go, chwilę potem potwierdził go minister Rostowski, który powiedział, że aczkolwiek my póki co do strefy euro nie wstępujemy, to jednak gotowi jesteśmy przyjąć te warunki unii tak zwanej unii fiskalnej. Nie będę tutaj tego rozwijał. No ale długo jakby w tym przekonaniu nie pozostał, bo po, nie wiem, 2 tygodniach albo miesiącu stwierdził, że jednak to dla nas jest zbyt trudne dzisiaj. Nie przyjmiemy tych warunków, nasze rozwiązania są bardziej elastyczne i tak dalej, i tak dalej. Otóż chcę powiedzieć przy tym, że z punktu widzenia czysto ekonomicznego nawet go rozumiem. Tylko pytanie jest takie, czy po takich deklaracjach, no, czy tej pierwszej, pańskiej i jego już bardzo konkretnej i wycofaniu się, czy to w tej chwili nie redukuje naszych szans na takie rozwiązanie, w którym bylibyśmy obecni w takiej debacie, a czy bralibyśmy udział w tych szczytach strefy euro, bylibyśmy konsultowani w tych sprawach i tak dalej, i tak dalej. A to, trzeba powiedzieć, kwestia jest ważna, bo sprawy, które się tam w tej chwili rozstrzygają i rozwiązania, które są w tej chwili proponowane, mogą być na przykład niezwykle uciążliwe dla krajów, które dopiero przymierzają się do wstąpienia i mogą przesunąć w bardzo odległy czas wstąpienie do tej strefy. A więc czy te szanse jeszcze pańskim zdaniem istnieją? Dziękuję.
Pan poseł minister, skądinąd Święcicki, bardzo proszę.
Marcin Święcicki. Panie ministrze, ja też jestem pod wrażeniem umowy berlińskiej. Dołączam się do tych wszystkich, którzy tę umowę przyjęli z wielkim uznaniem. I mam tutaj kilka takich pytań. Jedno, czy pan minister ma jakiś stosunek do inicjatywy Andrew Duffa, mianowicie, żeby w wyborach europejskich, oprócz tych wszystkich europosłów, których wybieramy na szczeblu narodowym, partie zrobiły listy 25-osobowe eurodeputowanych, których się wybiera na szczeblu europejskim. To jest trochę odpowiedź na pytanie też pani Wigury. To by stworzyło taką sytuację, że agenda tych wyborów byłaby nie narodowa, tylko europejska, że musieliby tam kandydować jacyś liderzy, którzy przyciągnęli wyborców z wielu krajów, a nie tylko od siebie, że mielibyśmy jakoś bardziej, że tak powiem, Europę europejską w wyborach do parlamentu. Drugie pytanie moje jest takie, mianowicie, czy my nie jesteśmy tu już w pewnej takiej pułapce jak liberum veto, że trzeba zgody wszystkich państw na jakieś takie zasadnicze zmiany. Bo możemy się posuwać do przodu, jest euro, jest Schengen, są jakieś inne rzeczy, gdzie wszystkie państwa nie należą, jakoś to funkcjonuje, ta wzmocniona tak czy inaczej współpraca. Ale jeśli trzeba by pogłębić integrację polityczną, to wtedy trzeba by powołać jakieś wspólne instytucje. I wtedy raptem co będzie? Parlament Europejski BIS, Komisja BIS, która będzie obejmowała, nie wiem, nie 27, ale może 20 krajów. No tutaj natykamy się jakby na pewien taki zamknięty krąg, że już do usunięcia jednomyślności potrzebna jest jednomyślność i tej jednomyślności może nie być, bo jakaś tam Irlandia gdzieś 1000 głosów obali jakiś problem. Czy pan nie widzi niebezpieczeństwa? No i w pełni też się zgadzam, jeszcze ostatnio tylko powiem to, co Kuczyński powiedział na temat Niemiec. Im bardziej Niemcy są zatopione w strukturach, procedurach, zasadach Unii Europejskiej, tym mniejsze niebezpieczeństwo, że jeśli jakiś tam bakcyl antypolski się pojawił, że byłby dla nas groźny. Czyli dla nas ta głębsza integracja jest lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nasze stosunki z Niemcami, bezpieczniejszym niż osłabianie tej integracji.
Zofia Nachielska-Kremers. Ja chciałam zapytać, czy przyczyną kryzysu w Europie nie jest podobnie jak kryzysu w dawnym Związku Radzieckim czy w innych krajach, właśnie taka nadmierna chęć przegłapywania władzy w różnych sferach życia. I czy właśnie ten kryzysu nie można pokonać wtedy, kiedy państwa narodowe przejmą przynajmniej ekonomię i politykę społeczną na na mini i, ma, i mini skalę i jedynie politykę wielkich multinational pozostawią właśnie organizmom międzynarodowym. Ja byłam 30 lat jedną nogą na Zachodzie i całe szczęście, że byłam drugą w Polsce, bo prawdopodobnie mnie by już tu nie było, pomimo tego, że właśnie mieliśmy, byliśmy już w Unii, mieliśmy dużo uzgodnień propolskich. Także bardzo bym zachęcała nasze władze, żeby się zainteresowały nie tylko sferą no, wielkich organizacji i wielkich partii, ale też zainteresowały się losem Polaków. Dziękuję.
Dobrze. To... Ja tylko krótko. Ja chciałem zapytać o prawa człowieka. Przepraszam, jak już dostałem. Chciałem zapytać o prawa człowieka, bo tu przypomniano, że fundamentem Unii były prawa człowieka. A teraz mamy taką sytuację, że wybory w Rosji sfałszowane i słabe protesty, właściwie akceptacja. No bo potrzebujemy Rosji, bo wielki rynek, bo partner. Przyjeżdżają Chińczycy, czy lecimy do Chińczyków i prosimy, żeby kupili nasze obligacje i koniec o prawach człowieka. Czy po prostu sprzedaliśmy już prawa człowieka za nasze obligacje?
Tomasz Jackowski. Ja chciałem podziękować panie ministrze, bo pierwszy raz od dawna, będąc bardzo często za granicą, słyszałem pozytywnie o Polsce i to słyszałem pozytywnie o Polsce, dlatego że rzeczywiście Polak został powszechnie odebrany jako mąż stanu. I druga rzecz, nie zgadzam się z panią Wigurą, mając bardzo dużo do czynienia z młodzieżą, uważam, że to, co nazywamy bezideowością młodzieży, to jest świadomość, że są w Unii Europejskiej i chcą w niej pozostać, czują się jej obywatelami. To nie jest tak, że oni Unii nie dostrzegają i że jej nie doceniają. Dziękuję.
Andrzej Birt, dwukrotny ambasador w Republice Federalnej Niemiec. Miałem okazję ponad 10 lat temu brać udział w wystąpieniu, które da się porównać do wystąpienia naszego ministra. Wtedy to było na Uniwersytecie Humboldta i występujący był ówczesny minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, który w swoim wystąpieniu pod nazwą de facto Federacja Europejska, notabene skonsultowanym z ówczesnym, już dzisiaj nieżyjącym ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, zarysował szkic podobnego zamysłu jak wtedy, tyle tylko, że nie tak dramatycznego, bo nie było kryzysu. Od tamtego czasu minęła jednak już jedna dekada i ponownie Polska się zameldowała do głosu. Jak rozumiem, w momencie, gdzie po pierwsze mieliśmy prezydencję, po drugie w znacznie bardziej dramatycznym czasie, ale za sprawą, poza tymi dwoma argumentami, zasadniczej kwestii. Tego mianowicie, że mamy tytuł do tego, żeby takie pytania stawiać. I co jest tym tytułem? Wyniki gospodarcze naszego kraju. Czas, kiedy w pierwszych 5 latach od 90 roku wyjaśnialiśmy Europejczykom, że konstytucja polska była pierwszą konstytucją europejską, a francuska drugą. Ten czas już mamy za sobą. Dzisiaj nie musimy już udowadniać, że Polnische Wirtschaft to nie chaos, ponieważ dane o tym świadczą i jak rozumiem przedstawiciel kraju takiego właśnie relatywnie dobrze zorganizowanego dał wystąpienie. I chcę wrócić do pytania pana Konstantego Geperta. To było wystąpienie ponadmiarowe. Jak długo Polska tak w tej roli może grać? My jesteśmy 6. państwem europejskim, to jest miejsce niezagrożone. 20. na świecie to miejsce jest zagrożone i spadniemy pewnie, tak jak Wielka Brytania straciła przed paroma dniami miejsce wobec Brazylii. My stracimy też dla innych, głównie z Azji. Ale żeby się móc meldować do głosu w Europie, tylko dzięki któremu naszemu głosowi ta Europa może przetrwać na mapie świata, musimy oprzeć się o to, co się ładnie nazywa albo brzydko meritocracy. Ludzi, którzy dadzą dobre dowody funkcjonowania w Polsce. Takim dowodem dla nas czy testem jest wyjście z naszych kłopotów ekonomicznych, zejście z tym nieszczęsnym naszym zadłużeniem publicznym i rozumiem, że to jest duże wyzwanie dla aktualnego rządu, ale to jest do zrobienia. I tylko taki sukces ekonomiczny da Polsce tytuł, żeby zabierać głos, polityczny głos w sprawach Unii Europejskiej. I z tego punktu widzenia uważam, że to wystąpienie było doskonałym przykładem dla wielu innych, którzy powinni się do głosu Polaków meldować w różnych instytucjach, a nie odcinać się od tego właśnie.
Dziękuję, Longin Pastusiak. Bardzo krótkie pytanie do pana ministra Sikorskiego. 5 stycznia Barack Obama przedstawił nową strategię militarną. Krótko mówiąc, jest to zwrot ku Stanów Zjednoczonych bardziej ku Azji, Pacyfikowi, Bliskiemu Wschodowi, co może mieć reperkusje dla Europy. Już brytyjski minister obrony zgłaszał pewne zastrzeżenia do tej strategii. Bardzo będę wdzięczny, panie ministrze, o pański komentarz dotyczący skutków dla Europy tej strategii.
Dawid Durajko, student Szkoły Głównej Handlowej. Skoro zgodziliśmy się i panaliści się też zgodzili, ja się z tym osobiście zgadzam, że Unia Europejska jest projektem korzystnym geopolitycznie, społecznie, ekonomicznie, to powinien być cel. Unia Europejska jako projekt powinien być celem. Ten kryzys wywołał nacjonalizmy, resentymenty i krótkowzroczność. I to jest zagrożenie. Tylko, że ten kryzys jest przejściowy i zgadzam się tutaj z panelistą panem Cichockim, że on pokazał status quo Unii Europejskiej. I jaka będzie polityka zagraniczna Polski tutaj na tym polu? Jak będzie zwalczać krótkowzroczność i te resentymenty? Krótkowzroczność szczególnie Francji i innych krajów. I jak będzie zabiegać o projekt, który jest dla nas, dla Polaków i dla Polski korzystny, czyli projekt Unia Europejska?
Zbigniew Dąbrowski, ponieważ wszyscy dziękują panu ministrowi, więc ja już pozwolę sobie nie dziękować za przemówienie berlińskie, mimo że też mi się oczywiście podobało, ponieważ było takim przysłowiowym wsadzeniem kija w mrowisko i wywołaniem dyskusji. Natomiast mam pytanie o kraje do tej pory kandydujące do Unii, jak Serbia, powiedzmy Mołdawia, aczkolwiek tutaj sytuację znam, natomiast Serbia i kraje bałkańskie, co z nimi na przykład? Czy tam nie będzie zarzewia nowego konfliktu, gdy nastąpi kryzys ekonomiczny lub pogorszenie ogólnej sytuacji? Także chodzi o takie kraje, które do tej pory kandydowały, które chciały być w Unii Europejskiej, a teraz mogą być, że tak powiem, przerażone tą sytuacją, która się dzieje. Dziękuję bardzo.
Marek Szpręga, Szkoła Główna Handlowa. Panie ministrze, czy nie mamy problemu w tej chwili z przekazem tego, co trafia do mediów ze strony rządu, polityków, europosłów, także partii rządzącej? Głosów pełnych euroentuzjazmu, trochę snu w tej europejskiej bańce. Z drugiej strony mamy nacjonalizmy, zaściankowość. Brakuje głosów rozsądku takich jak pańskie wystąpienie. Dlaczego? Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Sylwia Jędrzecka, Transdyscyplinarny Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie w Siedlcach. Ja mam takie pytanie, ponieważ ostatnio było świetne spotkanie z Afganistanu.pl z dziennikarzem Marcinem Ogdowskim i teraz przed 3 dniami mieliśmy w mediach tak wypowiedź ministra Kozieja na temat PKW w Afganistanie. Jak wiemy, no niestety celowość tej misji tak jakby nie została osiągnięta i pan minister Koziej zapowiedział wycofanie, ale tak naprawdę po co była ta misja? Bardzo bym chciała uzyskać odpowiedzi z pana ministra, podsumowanie w ogóle minionego roku, jeżeli chodzi o Afganistan.
Dzień dobry, Ewa Kędzielska, była proszę sekretarz parlamentarnego zespołu do spraw Tybetu. Panie ministrze, 20 grudnia zawarliśmy strategiczny sojusz z Chinami. Chciałam zapytać, właściwie nie ma definicji tego, co to jest strategiczny sojusz z Chinami. W nowej koncepcji strategicznej Stanów Zjednoczonych z 5 stycznia 2 razy Chiny są wymienione jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Chciałam zapytać, jaka jest w tym świetle logika naszych sojuszy? Dziękuję.
Osób się zgłaszało, ale niestety nie mamy czasu, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Sporo pytań, ciekawych głosów. Siłą rzeczy nie na wszystkie odpowiem, bo po prostu nie starczy czasu. Pojadę od końca. Pani Kędzierska pyta o strategiczny sojusz z Chinami. Nie zawarliśmy strategicznego sojuszu z Chinami. Pani się przesłyszała. Podnieśliśmy nasze relacje na poziom strategiczny, to naprawdę nie to samo. Chiny nie są naszym sojusznikiem. Afganistan, jeżdżę do Afganistanu od 25 lat. Pierwszą książkę napisałem o Afganistanie. No i nie zgadzam się, że ta operacja jest bezcelowa. Uważam, że bardzo dużo w Afganistanie osiągnęliśmy. 10 lat temu w Afganistanie kobietom nie wolno było pracować, dziewczynkom nie wolno było chodzić do szkoły. O demokracji nawet nikt nie marzył, bo były to zupełnie zakazane pojęcia. Dzisiaj Afgańczycy mają system, który nie jest idealny, ale jest... Znaczy, Afganistan jest w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek w historii. I to jest także nasza zasługa. On oczywiście jest daleko od ideału i to nie będzie Szwajcaria jeszcze bardzo długo, ale Afgańczycy raczej do Afganistanu wracają niż z niego uciekają, a więc głosują nogami i zresztą z tego co wiem, większość z nich nadal chciałaby, abyśmy tam dokończyli naszą misję. Ja jestem dumny z tego, co sam tam robiłem i z tego, co robią tam nasi żołnierze. Pan Dąbrowski pyta o kraje kandydujące. Serbia, kraje bałkańskie. No, tutaj nasza prezydencja dokonała postępu. Chorwacja, podpisaliśmy traktat z Chorwacją, rozpoczęliśmy negocjacje. No, z Serbią akurat się nie udało, ale wszyscy wiemy dlaczego. Ja bym poszerzył to pytanie. To znaczy, jak długo całe nasze sąsiedztwo będzie się orientowało na nas? Bo przecież chodzi i o Białoruś, i o Ukrainę. Znaczy, jaka jest nasza siła przyciągania, nasza atrakcyjność. I obawiam się, że przez ten fakt, który jest po części realny, ale po części medialny kryzysu, bo przecież nadal jesteśmy zamożni, produktywni i jesteśmy największą sferą zamożności, praw człowieka, demokracji i wielu innych pięknych rzeczy na świecie. Ale obawiam się, że nasza miękka siła na tym ucierpiała. Natomiast co do tego, że proces integracji trzeba dokończyć na Bałkanach Zachodnich, to jest to przedmiotem konsensusu w Unii i w Polsce. Co do nowej strategii militarnej Stanów Zjednoczonych, no zamiast 3 brygad, amerykańskich brygad, będą 2,5. Mam nadzieję, że docenia pan to, że myśmy to przewidzieli. I właśnie dlatego Polska konsekwentnie proponuje wzmocnienie europejskiej tożsamości obronnej. I mamy pewien postęp podczas naszej prezydencji. Nie uzyskaliśmy wspólnego dowództwa europejskiego, bo jeden z krajów członkowskich się nie zgodził, ale tenże kraj zgodził się na rzecz praktyczną. Zawarliśmy kompromis, mianowicie po raz pierwszy użycie Europejskiego Centrum Kryzysowego do operacji w rogu Afryki. A więc mogliśmy się uprzeć na takie ideologiczne rozwijanie wspólnej polityki bezpieczeństwa. Polska doprowadziła do kompromisu i do uzyskania praktycznego postępu. To wynika także z tego długofalowego trendu przesuwania się interesów amerykańskich w kierunku Azji. Dziękuję ambasadorowi Byrtowi i wszystkim innym, którzy z aprobatą o moim przemówieniu się wypowiadali i cieszę się, że tyle osób jednak zrozumiało, co ja powiedziałem, w odróżnieniu od części ław parlamentarnych. No i absolutnym hitem dzisiejszej debaty uważam jest wypowiedź pana posła Gadzinowskiego. To, że będę kiedyś przez posła Gadzinowskiego krytykowany za niewystarczająco pryncypialne stanowisko wobec łamania praw obywatelskich i demokratycznych w Rosji, przyznacie państwo, no mnie do głowy nie przyszło. Ale to jest dowód na to, że Pan Bóg dla swoich celów posługuje się najróżniejszymi ludźmi. Pana posła Święcickiego poprosiłbym o doczytanie w przemówieniu, bo znajdzie pan tam właśnie aprobatę idei paneuropejskiej, częściowo paneuropejskiej listy do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, czy to będzie po kolei, ale pan... Nie, to nie będzie po kolei. Więc wtedy, gdy pani Wigura mówi o tym, że cytując Habermasa, że potrzebny jest patriotyzm konstytucyjny, ja bym poszedł dalej. Ja uważam, że w tej sprawie eurosceptycy mają rację. To znaczy, że projekt europejski się nie uda, a nawet stan, w którym go mamy, się cofnie, jeśli nie powstanie poczucie wspólnego losu na poziomie europejskim. Znaczy, w demokracji jest tak, że godzimy się, żeby druga strona rządziła, godzimy się, żeby jedni decydowali, żeby pewne grupy społeczne na jakimś etapie zyskiwały po to, żeby potem kto inny zyskiwał, dlatego że gramy na długą, mamy długi horyzont planowania, prawda? Bo poczuwamy się do wspólnoty losu. I tego nie mamy na szczeblu europejskim. I dopiero gdy to będziemy mieli, to znaczy najpierw potrzebujemy w europejskiej opinii publicznej, a potem tego poczucia, że jesteśmy związani na dobre i na złe, na długą metę. Wtedy pewne inne sprawy łatwiej się da rozwiązać. I pytanie, czy tak jakby chcieli eurosceptycy, mamy czekać, aż to się stanie samo z siebie. Bo jest argument, który mówi, no dobrze, niech będzie nawet ta wasza federacja, ale jak dojrzeją do tego społeczeństwa. Ale broń Boże, nie wolno nam palcem kiwnąć, żeby dojrzały. Że to się ma stać samo z siebie. Czyli to jest takie postrzeganie narodu jako czegoś, co istnieje obiektywnie, a nie czegoś, co jest wynikiem procesu politycznego i decyzji politycznych. Znaczy, jeżeli uważamy, że ta unia polityczna jest w naszym interesie, no to trzeba podejmować działania, które do tego doprowadzą, a nie czekać, aż wszyscy obywatele Unii Europejskiej sami do tego wniosku dojdą. I oczywiście nie chodzi o zastępowanie tożsamości narodowych, tylko o tworzenie dodatkowej tożsamości europejskiej. Ja państwu się przyznam osobiście, poczułem się Europejczykiem w dodatku do bycia Polakiem, nie w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych, mieszkając przez 3 lata w Waszyngtonie. Trochę na zasadzie przekory i podobno dosyć podobnie jak Amerykanie kiedyś w Londynie na początku XIX wieku, gdy oni sami postrzegali się jako Wirgińczycy, Nowojorczycy, obywatele swoich stanów, a w Europie dowiadywali się wy Amerykanie. I ja w Waszyngtonie się nasłuchałem o tym, jacy to my Europejczycy jesteśmy. Aż w końcu zacząłem tej Europy bronić. Natomiast pełna zgoda z panią Wigurą, że strach przed powrotem wojny i komunizmu już nie wystarcza i stąd częścią mojej motywacji w mówieniu Niemcom tego, co mówiłem w Berlinie, było przekonanie ich, ale też i wszystkich innych, że ten projekt musi mieć nowe uzasadnienie użyteczności dla wszystkich państw członkowskich. Pan, którego nazwiska nie zapisałem, ale student tego uniwersytetu, pyta, o co gramy i apeluje, że Unia Europejska potrzebuje idei. Pełna zgoda. Znaczy, ja stawiam taką tezę, że jeżeli gramy o komfort, o zarządzanie względną utratą znaczenia na świecie, to nawet tego nie obronimy. Więc zamiast grania o utrzymanie standardu życia Europejczyków, ja proponuję coś znacznie ambitniejszego. Znaczy zagranie o wielkość. O to, aby Unia Europejska stała się supermocarstwem. Bo konkurenci, zgadzam się ze Świebodą, który mówi, że to jest kryzys pewnego modelu kapitalizmu. Bo dzisiaj konkurentem kapitalizmu nie jest komunizm. To było łatwe. Komunizm był niewydolny ekonomicznie. dzisiaj konkurentem kapitalizmu demokratycznego jest bardzo często efektywniejszy od nas kapitalizm autorytarny. I my na to musimy mieć odpowiedź. A jako państwa narodowe nie damy rady. Więc stać nas będzie na ten akt ambicji, że jesteśmy największą gospodarką świata, 500 000 000 ludzi i chcemy być graczem globalnym. Albo nie obronimy nawet tego, co mamy. Pan marszałek Borowski pyta, czy stanowisko ministra finansów osłabia naszą pozycję. Nie, nie osłabia, bo nikt od nas nie wymaga tego, abyśmy się stosowali do paktu fiskalnego, zanim nie wejdziemy do strefy euro. Ponadto są okoliczności łagodzące dla nas. Pakt fiskalny przewiduje 0,5% deficytu strukturalnego, co dla nas byłoby niekoniecznie korzystne. Nie dlatego, że nie chcemy mieć zdyscyplinowanych finansów, bo chcemy, ale jesteśmy w innej fazie rozwoju. Przecież gdyby nie to, że wydajemy najwięcej w Europie na inwestycje, w szczególności drogowe, nasz deficyt byłby znacznie mniejszy. Przypominam, właśnie opublikowane dane pokazują, że deficyt jest o 15 miliardów mniejszy. Ale my te drogi i te koleje naprawdę jeszcze musimy zbudować. Więc troszeczkę więcej giętkości jest nam potrzebne. Ale walka, znaczy w tej chwili toczą się negocjacje o kształt paktu fiskalnego. I nie wszyscy, znaczy to jest dosyć twarda walka. W tym miejscu wspomnę to, do czego aluzję poczynił doktor Cichocki, ale nie dopowiedział. Ja nie znam książki pana Pirisa, ale znam jego artykuł w FT. I także on był jedną z inspiracji do przemówienia berlińskiego, gdzie się do niego odniosłem. Znaczy jest bardzo silny trend opinii w Europie Zachodniej, którego człowiek z takiego jądra establishmentu europejskiego, właśnie pan Piris, jest elokwentnym wyrazicielem, że źródłem kryzysu jest rozszerzenie. Stąd peroracja w Berlinie, że rozszerzenie jest dokładnie odwrotnie. Nie wolno nam dopuścić do ugruntowania się tego poglądu. Szereg mówców pytało, dlaczego powracają idee i język federacyjności. Ja uważam, że z kilku powodów. Po pierwsze tych ambicji, ale także z powodu, który jest ewidentny dla nas od wewnątrz, a który nie dla wszystkich może być ewidentny. Mianowicie, że Unia Europejska stała się niesterowalna. Kryzys to nam, decydentom, unaocznił. Kryzys wymaga decyzji szybkich i zdecydowanych. Takich jak na przykład powzięły Stany Zjednoczone. Znaczy jest jeden bank centralny, mówi, odkręcamy kurki z pieniędzmi i dzięki temu Stany Zjednoczone już zaczynają wychodzić z tego kryzysu. A u nas skonstruowaliśmy system takiego wzajemnego blokowania się, że to, co jest konieczne, jest niemożliwe. I uważam, że to jest jednym ze źródeł powrotu idei federalistycznych. Że jeżeli mamy przezwyciężyć kryzys albo pójść jeszcze ambitniej, to instytucje, które stworzyliśmy, to znaczy takiego z jednej strony miękkiego nadzorowania się, de facto państwa członkowskie robią i wdrażają tylko to, co chcą. A jak nie chcą wdrażać Schengen, to przestają. Albo nie chcą żyć zgodnie z zasadami rozsądku finansowego, to nie żyją. I doszliśmy do limitu tej metody. Dalej się nie da, bo się rozpadnie. W wypowiedzi doktora Cichockiego nie wszystkie zrozumiałem, ale chcę z góry zaznaczyć, że wbrew opinii niektórych bardziej krewkich polityków nie uważam się za rzecznika prasowego Republiki Federalnej Niemiec. Ale nie uważam, żeby było spójne zarzucanie Niemcom jednocześnie dwóch rzeczy. To znaczy, że po pierwsze, że euro jest garbem dla Niemiec, które Niemcy chcą odrzucić, a po drugie, że jest niemieckim spiskiem, dzięki któremu eksploatują ekonomicznie kraje południa, wysyłając im swoje produkty. No, albo, albo. Jedno i drugie jednocześnie nie może być prawdą. Trudno mi się też zgodzić z tym, że pakt fiskalny to będzie będzie formą autorytarnego zarządzania jądrem europejskim. No bo o ile wiem, tam się ludzie zgłaszają na ochotnika. Więc chyba nie może być tak źle. I pytanie o peryferyjne otoczenie strefy euro. No, to właśnie jest stawką. Czy my chcemy być na peryferium i z peryferium coś klecić dla okiełznywania tego jądra, czy też wejść do jądra politycznie już teraz po to, żeby potem doszlusować także w pełni ekonomicznie. No ja uważam, że Polska powinna grać według swojego potencjału, bo jesteśmy krajem, który jeszcze nie odzyskał w pełni swoje należnego sobie miejsca na arenie europejskiej i wszyscy wiedzą, że mamy jeszcze potencjał wzrostu, szybkiego doszlusowania tam, gdzie nasze miejsce. I stąd w tym momencie akurat wśród niektórych krajów, wśród Niemiec, na przykład to, co widzimy u Niemiec, ta otwartość na wejście Polski do tego kręgu. Może dodam jeszcze, że mowa berlińska miała kilka celów. Dwa z nich to takie. Cel taktyczny to taki, aby właśnie zapobiec politycznemu odwróceniu rozszerzenia. To znaczy zamknięciu się twardego jądra w grupie tylko Eurogrupy. Ale także miała cel strategiczny. I tu muszę powiedzieć, że jednym z najciekawszych komentarzy, jakie słyszałem z ust jednego z ambasadorów, nie w naszym kraju, Unii Europejskiej, to gdy powiedział mi, że to było pierwsze przemówienie, które on usłyszał od kogoś z nowych krajów członkowskich, które go przekonało, że nam naprawdę zależy na całości projektu. Nie tylko na naszych subsydiach, nie tylko na naszych funduszach strukturalnych, tylko że naprawdę chcemy w tym uczestniczyć na dłuższą metę i że mamy swoje pomysły. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie podziękować panu Panu ministrowi. Poza tymi motywami, którymi kierował się pan minister, mi się wydaje, że jeden cel bardzo istotny, wewnętrzny został osiągnięty. To znaczy przełamanie pewnego tabu i pewnej zdolności rozmawiania o problemach europejskich, nie tylko o dopłatach, tylko o poważnych problemach europejskich. Mnie się wydaje, że to jest poważne osiągnięcie. Jeszcze chciałbym serdecznie podziękować pani rektor za gościnę, za życzliwość, za przyjmowanie również inicjatyw, które nie z samego uniwersytetu pochodzą, ale których idee są tak bliskie otwartemu uniwersytetowi. Dziękuję bardzo państwu i do następnego spotkania.